Kalkulator.
Wydawałoby się, że idea spółdzielni energetycznych jest wyjątkowo szczytna i tak też jest postrzegana w takich krajach jak Dania czy Niemcy, gdzie liczba tego rodzaju obywatelskich przedsięwzięć sięgnęła tysięcy, podczas gdy w Polsce o tej porze przed rokiem do ich policzenia wystarczyły palce jednej ręki. Zachęty do zakładania spółdzielni pojawiły się w lipcu zeszłego roku, gdy Sejm aż 438 głosami znowelizował ustawę o OZE, likwidując lub redukując limity liczby członków i przeznaczenia wyprodukowanej energii. Ale biurokracja pozostała. Efekt? W prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa wykazie widnieją 33 spółdzielnie. Z 12 zarejestrowanych w tym roku aż 5 dołączyło w marcu. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie w KOWR-ze, nie można wykluczyć, że gdy spłyną środki z Krajowego Programu Odbudowy, wnioski o rejestrację zgłoszą kolejne społeczności, bo pieniędzy będzie bardzo dużo, mówi Joanna Furmaga, prezes Polskiej Zielonej Sieci.
Fundusze europejskie dzisiaj są w zasadzie głównym, jak nie jedynym źródłem finansowania dla spółdzielni energetycznych i energetyki obywatelskiej. W sumie najbliższe lata to jest ponad 2 miliardy złotych, które mogą być przeznaczone na te inwestycje. Po pierwsze, słynne KPO. Tutaj mamy 800 milionów i to zarówno na część przedinwestycyjną, czyli przygotowanie całego procesu powstawania spółdzielni, biznesplanu, konstruowanie statutów, relacji między członkami spółdzielni, jak również na część inwestycyjną. Następne wielkie źródło to fundusz modernizacyjny, to są też środki europejskie i bardzo duży program Energia dla Wsi. Tutaj wspierane są wszelkie inicjatywy pozwalające na uzyskanie samowystarczalności energetycznej.
Budżet programu Energia dla Wsi w tym roku ma być zwiększony do 3 miliardów złotych, zapowiedział już Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pieniądze są kluczowe, ale nie załatwią wszystkiego, uważa Joanna Orłowska, ekspert sieci.
Pojawiają się takie kwestie przede wszystkim prawne i mentalnościowe. Jeśli chodzi o bariery prawne, to tu największym problemem jest to, że wyłącznie spółdzielnie energetyczne mogą powstawać w gminach wiejskich. Wydaje mi się, że byłby ogromny potencjał również w miastach. No a kwestie mentalnościowe wynikają w moim odczuciu z historii, takiego braku zaufania. Nadal spółdzielnie czy jakieś wspólne tworzenie czegoś z sąsiadami nie jest takim bardzo, bardzo popularnym rozwiązaniem. Wymaga zainwestowania czasu dla dobra wspólnego. Z naszych rozmów ze spółdzielniami energetycznymi wynika, że ten czynnik finansowy jest kluczowy i to jest główny argument dla spółdzielni energetycznych, żeby w ogóle powstawały. Na drugim miejscu zazwyczaj pojawia się bezpieczeństwo energetyczne i to też jest bardzo ważne. No a kwestie związane z ochroną środowiska gdzieś są na dalszym planie, ale to nic złego, może tak być. Ważne, że spółdzielnie powstają i wydaje mi się, że warto zachęcać zarówno gminy, jak i spółdzielców właśnie tymi czynnikami finansowymi, żeby chcieli zakładać tego typu społeczności. Czego jeszcze nam potrzeba? Uproszczenia biurokracji. Nadal jest to proces dosyć skomplikowany, wymaga bardzo dużej determinacji od społeczności, od sąsiadów. To często są zwykli ludzie, którzy nie zajmują się na co dzień takimi rzeczami. Z naszego doświadczenia wynika, że często te spółdzielnie, które powstały, to mają jakąś taką bardzo silną osobowość, często inżyniera, który po prostu bardzo dobrze się zna na temacie. A chodzi o to, żeby każdy mógł założyć spółdzielnię.
Nasze dzisiejsze rozmówczynie nie wspomniały o jeszcze jednym niezwykle istotnym aspekcie. Polska Zielona Sieć nazywa to elegancko wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek energii, czyli uzyskaniem dostępu do sieci należących do sprzedawców energii, jak w naszym regionie PGE Dystrybucja. W odróżnieniu od spółdzielni są one podmiotami nastawionymi na generowanie zysku, a przecież każdy konkurent taki zysk pomniejsza. Jak założyć spółdzielnię? Odsyłam do stron Polskiej Zielonej Sieci i wspomnianego KOWR-u. Kalkulator.